Frère Simon qui après nous vivit, n'ayant le cuir conti nous endossit, car ce petit des nouveaux peuvent rêver, Dion ne réplique tous de vous merci. François Villon, Ballade de Pundi.
Część pierwsza.
Ostatni, którzy widzieli ich żywych. Na pszenicznych równinach zachodniego Kansas, gdzieś tam, jak mówią mieszkańcy innych części tego stanu, w odludnych rejonach leży miasteczko Holcomb, mniej więcej na wschód od granicy z Colorado, gdzie niebo jest jaskrawo-błękitne, a powietrze czyste jak na pustyni. Okolica bardziej przypomina daleki, aniżeli środkowy zachód. Miejscowi mówią z ciężkim akcentem, przeciągając nosowo wszystkie samogłoski, a większość mężczyzn paraduje w wąskich, skórzanych spodniach, stetsonach i kowbojkach, wysokich butach na obcasach z ostrymi czubkami. Teren jest płaski, a widoczność wręcz nieprawdopodobna. Konie, stada bydła i kompleks białych elewatorów, wznoszących się wdzięcznie niczym greckie świątynie, doskonale widać nawet z bardzo dużej odległości. Podobnie też rzecz się ma z miasteczkiem Holcomb, choć nie ma tam wiele do oglądania, prócz bezładnej zbieraniny budynków rozciętych głównymi torami kolei Santa Fe. Tę przypadkowo powstałą osadę zamyka od południa brązowa smuga rzeki Arkansas, od północy szosa numer 50, a od wschodu i zachodu preria i pola pszenicy. Gdy spadnie deszcz albo stopnieją śniegi, masy pyłu zalegającego na pozbawionych nazw, cienia i bruku ulicach zmieniają się w najohydniejsze błoto. Na jednym końcu miasteczka wznosi się ponura, stara, stiukowa budowla, której dach wieńczy neon z napisem Taniec, choć od dawna nikt tam nie tańczy, a neon nie jest używany od kilku lat. W pobliżu stoi inny budynek, gdzie złote, łuszczące się litery na brudnych szybach tworzą nazwę Bank Holcomb. Instytucje te zamknięto w roku 1933, a z jej biur zrobiono mieszkania, tworząc jedną z dwóch miejskich kamienic. Drugą stanowi rozsypująca się rezydencja, która funkcjonuje pod nazwą Nauczycielówki, ponieważ zamieszkuje ją znaczna część ciała pedagogicznego miejscowej szkoły. Jednak większość domów w Holcomb to zwykłe parterowe budynki z białymi gankami od frontu. Nieco dalej przy stacji kolejowej stoi rozsypująca się poczta, gdzie urzęduje poczmistrzyni, wychudzona kobieta w skórzanej kurtce, drelichowych spodniach i kowbojskich butach. Równie melancholijnie prezentuje się sam budynek stacyjny, z którego ściany odłażą całe płaty żółtej farby. Słynne ekspresy o nazwach Chief, Super Chief i El Capitan przejeżdżają tędy co dnia, nigdy się nie zatrzymując, podobnie zresztą jak inne pociągi pasażerskie. Tutejszą stację zaszczycają tylko od czasu do czasu pociągi towarowe. Przy szosie stoją dwie stacje benzynowe, z których jedna dodatkowo pełni funkcję sklepiku spożywczego o dość ubogim asortymencie, podczas gdy druga jest również kafejką, Hartman's Cafe, gdzie pani Hartman, właścicielka, sprzedaje kanapki, kawę, napoje oraz 3,2% piwo. Podobnie jak reszta stanu Kansas, Holcomb jest suche. I prawdę mówiąc, to już wszystko. Oczywiście, jeśli wyłączymy z tego szkołę w Holcomb, solidny budynek świadczący o czymś, czego trudno by się było domyślić, sądząc po wyglądzie miasteczka. Otóż rodzice, którzy wysyłają swoje pociechy do tej nowoczesnej i doskonale obsadzonej zbiorczej szkoły, kształcącej zwykle około 360 dzieci, od przedszkola aż do końca szkoły średniej, dowożonych tutaj przez sznury autobusów z odległości nawet 16 mil, są ludźmi zamożnymi. Ci farmerzy, spędzający większość życia na otwartym powietrzu, stanowią wielobarwną mieszankę Niemców, Irlandczyków, Norwegów, Meksykanów i Japończyków. Hodują bydło i owce, uprawiają pszenicę, sorgo, nasiona traw i buraki cukrowe. Uprawa jest ryzykiem bez względu na szerokość geograficzną, lecz ci, którzy zajmują się nią w zachodnim Kansas, uważają się za urodzonych hazardzistów, ponieważ toczą zmagania z niewiarygodnie skąpymi opadami, średnio 45 cm rocznie, i stają twarzą w twarz z bolesnym problemem irygacji. Jednak ostatnie 7 lat było okresem bezsuszowego dobrostanu. Dla rancherów z okręgu Finney, do którego należy Holcomb, były to lata tłuste, a pieniądze, które zarobili, pochodziły, oprócz rolnictwa, także z wykorzystania obfitych zasobów gazu ziemnego. Za dowód ich siły nabywczej służyć mogła nowa szkoła, wygodnie urządzone wnętrza farmerskich domów i pękające w szwach elewatory zbożowe. Wystarczył tylko jeden listopadowy poranek 1959 roku, by Amerykanie, a także wielu mieszkańców stanu Kansas dowiedzieli się o istnieniu miasteczka Holcomb. Podobnie jak nurty płynącej rzeki, jak pędzący szosą kierowcy, jak żółte pociągi mknące po torach kolei Santa Fe, taki dramat w postaci niezwykłych wydarzeń nigdy tam nie zawitał. Mieszkańców w liczbie 270 całkowicie zadowalał ten stan rzeczy i cieszyli się, że mogą żyć tak po prostu, pracując, polując, oglądając telewizję, chodząc na szkolne uroczystości, próby chóru i spotkania klubu GSRZ. Lecz właśnie wówczas, owego niedzielnego listopadowego poranka, w znaną wszystkim symfonię miasteczkowych odgłosów, histeryczne wycie kojotów, suchych robot suchorośli szarpanych przez wiatr i cichnący gwizd lokomotywy, wdarły się jakieś obce dźwięki. Akurat wtedy całe miasteczko Holcomb pogrążone było w głębokim śnie, dlatego nikt nie usłyszał czterech strzałów karabinowych, które, jak mówią, położyły kres sześciu ludzkim żywotom. Jednak po tym wydarzeniu mieszkańcy, dotychczas nie czujący lęku przed sobą i nie zadający sobie nawet trudu, by zamykać drzwi swoich domów, ciągle odtwarzali w myślach te ponure wystrzały, które roznieciły wśród nich ogień nieufności. W jego blasku starzy sąsiedzi niejednokrotnie spoglądali na siebie, dziwnie i obco.